Jak się macie? Dobrze się macie? Tak? Polska wygrała, to był ten tydzień? Tak, w tym tygodniu. Tydzień temu, także wszyscy są szczęśliwi, całe miasto, cały kraj tym żyje, że awansowaliśmy do Mistrzostwa Świata. Nie byle gdzie, bo w Moskwie. I powiem wam, wracałem pociągiem z Warszawy w niedzielę, gdy było takie fajne, bo każda osoba na telefonie albo na komputerze, na iPadzie oglądała, ale każdy miał różny poziom opóźnienia. To było tak, że jedziesz, nagle ktoś podnosi rękę, to znaczy, aha, czyli za chwilę będzie gol, 30 sekund później, bum. A jedziemy dalej, nagle ktoś zaczyna klnąć, czyli wiadomo, że my straciliśmy gola, 30 sekund później tracisz gola. Także ciekawe doświadczenie oglądanie meczów w pociągu. Ktoś kiedyś oglądał mecz w pociągu? Nie oglądałeś. No, wszystko przed tobą, PKP się zmieniło. Dobrze, a moi drodzy, dzisiaj przed nami ostatnie kazanie z tej serii na temat tego, że to zależy od ciebie. Nie wiem, czy masz teraz większą świadomość, jak bardzo Bóg szanuje twoją wolną wolę. Bóg nie wtargnie do twojego życia na chama, Bóg nie wtargnie do twojego życia, by cię zmusić do czegokolwiek, Bóg nie jest w stanie zbawić, nie podjąć za ciebie decyzji, że chcesz podać mu swoje życie. Nie, to jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja i to jest jakby, daje to totalną taką wolność człowiekowi, że to, co ty zrobisz z twoim życiem, to jest twoja odpowiedzialność. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi i jeśli masz już więcej niż 10 lat, to powinieneś być świadomy tego, i dojrzeć do tego, że ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Że ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I dzisiaj ostatnia rzecz to jest to, zależy od ciebie, wybieram być wyjątkowym. To wydaje się być takie hedonistyczne, takie egoistyczne, skupione na nas, ale wiecie, że większość ludzi boi się tego, aby być sobą? Większość ludzi boi się tego, aby być sobą. Bóg przyszedł, abyś był sobą. Bóg przyszedł, aby uwalniać cię i odkrywać w tobie to, w jaki sposób On ciebie stworzył, abyś był sobą. A nawet biologia pokazuje nam pewne fakty. Twoje odciski palców są tak wyjątkowe, że szansa, aby druga osoba miała te same odciski palców, jest 1 do 64 miliardów. 1 do 64 miliardów. Szacuje się, że ludzi na świecie jest teraz około 7 miliardów, czyli jest olbrzymia szansa, że nie ma drugiego człowieka, który posiada ten sam rodzaj odcisków palców. Mówiąc jeszcze bardziej spektakularnie, szansa, żebyś miał to samo DNA, ten sam kod DNA, jest 1 do 70 trylionów. Czyli jest to absolutnie niemożliwe. Jest to absolutnie niemożliwe i Bóg, kiedy tworzył ciebie, to tworzył cię z mentalnością, abyś był kimś absolutnie wyjątkowym. Absolutnie wyjątkowym. To my żyjemy w czasach, kiedy chcemy być jak celebryci, to my żyjemy w czasach, kiedy chcemy być jak ktoś inny, to my żyjemy w czasach, kiedy chcemy tak jak on, tak jak ona i dopasowujemy swój wygląd, nawet ludzie robią botoks, różne operacje plastyczne, aby wyglądać jak ktoś tam, kiedy Bóg mówi, ale ja cię stworzyłem w wyjątkowy sposób. W wyjątkowy sposób. I jest to odwaga z naszej strony, aby żyć jako człowiek, który przyjmuje swoją wyjątkowość i rozumie swoją wyjątkowość i spędza tak swoje życie. A list do Galacjan, 1 rozdział, wersety od 13 do 16, to jest wersja Biblii Słowa Życia, ona jest bardzo uproszczona i to mniej więcej brzmi tak. Wiecie zapewne, że kiedyś jako wyznawca judaizmu bezlitośnie prześladowałem Kościół Boży, mówi apostoł Paweł na temat swojej przeszłości, i próbowałem go zniszczyć. Byłem chyba najgorliwszy ze wszystkich ludzi w kraju. Stałem się wręcz fanatykiem tradycji naszych przodków. Bóg jednak wybrał mnie jeszcze przed moim urodzeniem i przyciągnął mnie do siebie swoją łaską. Uczynił to, aby przeze mnie objawić światu swojego Syna i abym przekazał poganom dobrą nowinę o Jezusie. Gdy poznałem Jezusa, nikogo nie pytałem, co mam robić. I pokażę wam na podstawie tego fragmentu, nie tylko tego fragmentu, ale całej Biblii, na czym polega nasza wyjątkowość w kontekście Pana Boga. Więc pierwsza istotna rzecz. Zostałeś wyjątkowo stworzony przez Boga, co daje ci pełne poczucie akceptacji. Zostałeś wyjątkowo stworzony przez Boga, co daje ci pełne poczucie akceptacji. Apostoł Paweł w 15 wersecie powiedział: Bóg jednak wybrał mnie jeszcze przed moim urodzeniem i przyciągnął mnie do siebie swoją łaską. Nie wiem, czy masz świadomość, nie jesteś w stanie cofnąć się do czasu przed twoim urodzeniem, chyba że potrafisz, chyba że masz taką zdolność, ale nie jesteś w stanie cofnąć się do czasu przed twoim urodzeniem. Co więcej, nie jesteś w stanie cofnąć się do czasu, zanim istniała ziemia. Bo zanim istniała ziemia, zanim istniałeś ty, to istniałeś w Bożym umyśle, abyś powstał. Istniałeś w Bożym umyśle, abyś powstał. I ciekawe jest to, powiem wam, że w Bożym Słowie, w Biblii, jest 1794 różne imiona. 1794 różne imiona. To pokazuje nam, że Bóg nie podchodzi do nas szablonowo. Bóg nie podchodzi do nas jak do masy. Bóg nie podchodzi do nas jak do grupy ludzi, ale Bóg podchodzi do każdego z nas w wyjątkowy sposób, w indywidualny sposób. On nawet z ludźmi komunikuje się w zupełnie unikatowy sposób. Zupełnie inaczej ty uwielbiasz Pana Boga niż ktokolwiek inny. Pojawia się inny rodzaj emocji, ponieważ posiadasz inną przeszłość. Bóg stworzył cię w wyjątkowy sposób. Bóg stworzył cię w wyjątkowy sposób i to jest jakby niesamowite. A pierwsza księga Mojżeszowa, 2:7, tego nie będziecie tam mieli, ale Biblia mówi tak: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Wszystko, cokolwiek Bóg tworzył na początku, tworzył to poprzez swoje słowo. Bóg powiedział i stało się, niech stanie się światłość i stała się światłość. Niech powstaną wody i powstały wody. Niech stanie się to i powstało to. Ale Bóg zupełnie indywidualnie podszedł do życia człowieka. Bóg człowieka nie stworzył słowem. Bóg wziął kawałek ziemi i tchnął w niego swojego ducha. Co wskazuje nam na kilka faktów. Po pierwsze, człowiek został stworzony z prochu w odróżnieniu od każdego innego stworzenia, które było stworzone Słowem Boga. To jest nasza unikatowość jako rodzaju ludzkiego. Po drugie, człowiek został stworzony z czegoś naturalnego i ponadnaturalnego. To, co jest naturalne w życiu człowieka, to jest twoje ciało. To jest twój wygląd, to jest naturalne. Ale różnisz się od innych istot, że Bóg tchnął w ciebie swojego ducha. Tak powstałeś, że posiadasz duszę i posiadasz ducha. Duch pozwala ci, aby komunikować się z Bogiem. Tak? I on musi doznać spotkania z Bogiem, aby się odrodzić, aby zacząć żyć. Ale jesteś jedyną istotą z wszystkich gatunków, które są na całym świecie, w całym wszechświecie. My jesteśmy jedynym gatunkiem, który jest w stanie komunikować się z Bogiem i został stworzony w taki sposób. Po trzecie, człowiek nie został stworzony ze złota czy granitu, ale został stworzony z prochu. Czegoś, co jest prozaiczne, czegoś, co jest normalne, czegoś, co jest zwykłe, ponieważ to, co nadaje chwałę człowiekowi, to jest jego podobieństwo względem Pana Boga. To, co jest piękne w nas, jak pomyślisz sobie, że człowiek został stworzony z prochu, to nie ma nic spektakularnego. Natomiast jeśli masz świadomość, że człowiek został stworzony w taki sposób, że Bóg tchnął w niego swojego ducha, a po drugie stworzył go na swoje podobieństwo, to jest coś, co dodaje ci chwały. To jest coś, co dodaje ci chwały. Dlatego Jezus Chrystus, przychodząc na ziemię i oddając swoje życie za każdego człowieka, który jest grzeszny, bo każdy jest grzeszny, on nie umarł za zwierzęta. On nie umarł za jakieś rośliny ani za drzewa. Dla Niego to nie jest tak cenne, jak cenne jest życie drugiego człowieka, ponieważ my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Człowiek jest w absolutnym centrum Bożego stworzenia. Człowiek jest w absolutnym centrum Bożego stworzenia. Wiecie, my nie jesteśmy po prostu homo sapiens. Wiecie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale kiedy powstała filozofia, bo to nawet nie jest teoria, kiedy powstała filozofia ewolucji, dzisiaj coraz więcej ludzi twierdzi, że teoria ewolucji to jest po prostu fikcja. To jest wymówka, która ma na celu pokazać nam, że nie ma Boga. I sprowadza człowieka do takiego samego poziomu rozwoju, do takiego samego postrzegania, jak jakieś zwierzę bądź jakieś drzewo. Ale my jesteśmy zupełnie inni. My jesteśmy zupełnie inni. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Teoria ewolucji podważa naszą wyjątkowość. Podważa nasze dostojeństwo. Psalm 8 mówi o tym, że Bóg stworzył nas niewiele mniejszym od aniołów. To jest coś niesamowitego, w jaki sposób Bóg nas stworzył. Jaki jest powód tego, dlaczego On nas tak stworzył? Ja nie mam zielonego pojęcia. Patrzę w lustro i mówię, Boże, dlaczego tak? Nie wiem. Ty patrzysz w lustro, dlaczego Bóg stworzył ciebie na swoje podobieństwo? Druga rzecz, zostałeś wyjątkowo znaleziony przez Boga, co pokazuje ci wartość, jaką masz dla Boga. Moment, kiedy się rodzisz, moment, kiedy pojawia się pierwszy oddech. Ktoś z was był przy narodzeniu swojego dziecka? Ty moja żono byłaś. Tam widzę, ktoś był. To jest niesamowite, kiedy patrzysz, jak dziecko oddaje pierwszy oddech i od razu potem klapsa, tak? Nie ze złości, tylko tak trzeba. Jakkolwiek ten pierwszy oddech to jest moment, kiedy Bóg przykleja, tego nie widać. Nie posądzajcie mnie, jakiś fanatyzm religijny. Już wystarczy tych ludzi. Bóg przykleja etykietę do twojego czoła, że jesteś wanted, że jesteś poszukiwany. Nie oznacza, że jesteś przestępcą, ale oznacza, że urodziłeś się z problemem, którym jest grzech i skłonność do grzechu. I Bóg zaczyna ciebie szukać. To jest to, co powiedział apostoł Paweł w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale listu do Galacjan, 15 werset. Bóg jednak wybrał mnie przed moim urodzeniem i przyciągnął mnie swoją łaską. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Bóg nie przyciąga ludzi do siebie swoim biczem. Bóg nie przyciąga ludzi do siebie swoim batem. Bóg nie przyciąga ludzi do siebie tym, że powie ci, jaki głupi jesteś i już nie masz wyjścia i musisz się poddać. Jak Bóg ci mówi, że głupi jesteś, to prawdopodobnie jesteś głupi. Nie, Bóg tak nie działa. Bóg cię nie poniża, tylko Bóg cię przyciąga łaską. Bóg cię przyciąga łaską, a łaska to jest nic innego, jak niczym zasłużona Jego przychylność. Ja w ogóle nie zasłużyłem na to, aby Bóg mnie przyciągnął swoją łaską. I powiem wam, to jest absolutnie niesamowite, kiedy my zaczynamy być poszukiwani. Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia zdaje sobie sprawę, że jest poszukiwany. Pamiętam ten moment, to jest ciekawa historia, ona dla mnie jest emocjonująca, dla ciebie niekoniecznie. Ale 20 lat temu, przepraszam, 21 to był gdzieś wrzesień, październik, mój dobry przyjaciel Janusz Krzak, który był w ruchu Hare Krishna, tak jak ja byłem w ruchu Hare Krishna, po raz pierwszy opowiedział mi Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że Bóg mnie kocha i Bóg chce mnie zbawić. I opowiadał, jako że nie był bardzo elokwentny, to ja w ogóle nie wiedziałem, o co mu chodzi. I pamiętam, jak dał mi dwie książki. Jedna książka to była Więcej niż cieśla, a druga książka to była Śmierć Guru. I te dwie książki pokazały mi, kim jest Jezus i pokazały mi, czym jest hinduizm. To nie jest zabawne, kiedy pomyślisz o tym, gdzie to się stało. Ponieważ to się stało na ulicy Prusa 12. Pierwszy raz, kiedy ja pojawiłem się w Oleśnie na ulicy Prusa, to miało miejsce 21 lat temu. Po prostu słowackiego nie chodziło w tamte rejony. To postrzegaliśmy to jako trzeci świat. Nikt tam nie chodził. Więc ja się tam pojawiłem. I siedziałem na ławce i on mi opowiadał. Jaki to ma związek z tym wszystkim? Mija 10 lat i ja kupuję tam mieszkanie. Trzeci świat. Każdego dnia, jak wychodzę z klatki, widzę ławkę, na której słyszałem Ewangelię 21 lat temu. Dzień w dzień. Bóg ma poczucie humoru. To jest absolutnie niesamowite. Jak Bóg kładzie rękę na kogoś, mówi, jesteś poszukiwany, kocham cię, chcę Cię zbawić, Ty tego w ogóle nie rozumiesz, Ty tego w ogóle nie rozumiesz, ale ja chcę przyjść do Twojego życia, zmienić Twoje życie i tu nie chodzi tylko o to, że ja Cię zbawię i będziesz spokojnie sobie czekał na niebo, ale Bóg przychodzi, aby zmienić Twoje życie tu i teraz. Kiedy Bóg przychodzi, On nadaje Ci znaczenia i On Cię szuka w wyjątkowy sposób. On Cię szuka w wyjątkowy sposób. To jest niepojęte. Jak ja słucham historii ludzi, w jaki sposób oni się nawrócili, to jest jakiś kosmos. Nie, to jest scenariusz do barwy szczęścia, to jest pikuś w porównaniu do tego. To jest tak genialnie, Bóg tak genialnie działa, aby nas znaleźć, aby dać nam szansę, kiedy Bóg przychodzi i mówi, dobra, chcesz mi oddać swoje życie? Chcesz mi poddać swoje życie? Chcesz, żebym ja prowadził twoje życie? Bo mi się pomysły kończą, mówi Bóg. Poddajesz się mi, czy się nie poddajesz? I mówisz, Boże, ja już mam dosyć. Zostajesz znaleziony. Druga księga Samuela, 14 rozdział, 14 werset. Biblia mówi tak. My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi. Tak? Jest tak? Jest tak. Której nie da się już zebrać. Bóg jednak, posłuchajcie, nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Bóg chodzi wokół człowieka i obmyśla sposoby, jak wygnańca sprowadzić z powrotem. Bóg jest geniuszem, jeśli chodzi o scenariusze. On jest genialny. On jest genialny i powiem wam, mógłbym wam opowiadać o wielu historiach, w jaki sposób Bóg znalazł człowieka. To jest absolutnie niepojęte. Człowiek to nazywa zbiegiem okoliczności. Jest jeden problem. Bóg jest Bogiem wszelkiej okoliczności. To Bóg aranżuje zbiegi okoliczności. I pokażę wam pewną rzecz. Trochę poczytamy, ale to jest ciekawe. Filip przybył do miasta, to są Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, werset od 5 do 8. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, a lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip. Gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych, ułomnych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Lecz anioł Pana powiedział do Filipa, wstań i idź na południe na drogę, która prowadzi do Jerozolimy, do Gazy, jest to droga pustynna, wstał więc i poszedł, a oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, Eunuch, dostojnik królowej Etiopii, Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. I wracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza, a duch powiedział do Filipa, podejdź, i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt tego nie wyjaśnił i zaprosił Filipa, aby wszedł przy nim i usiadł. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą radując się. Filip zaś znalazł się w Azocie, a obchodząc, to jest nazwa miejscowości, a obchodząc wszystkie miasta, głosił Ewangelię, aż dotarł do Cezarei. Wyobraźcie sobie tą historię. Filip głosi Ewangelię w Samarii. Filip głosi Ewangelię. Dzieją się niesamowite cuda. Ludzie są uzdrawiani, demony wychodzą z ludzi. Jest potężne, możemy powiedzieć, przebudzenie. Potężne przebudzenie. Ludzie się nawracają do Pana Boga. I nagle pojawia się kuriozalna sytuacja. Filip zostaje przeniesiony, aby poświęcić, wyciąga go z przebudzenia, gdyby to było w dzisiejszych czasach, to już telewizja, TVN, on go bierze z tego całego po prostu, tego fejmu, który on tam miał, mówi, dobra, a teraz chciałbym, żebyś porozmawiał z iloma osobami? Jedną osobą i to jeszcze eunuch. Chciałbym, żebyś porozmawiał z eunuchem. I eunuch w tym czasie czytał fragment z Księgi Izajasza. I podchodzi do niego Filip i mówi, czy ty w ogóle rozumiesz, co ty czytasz? A więc Filip wyjaśnił eunuchowi, o co chodzi w Księdze Izajasza w 53 rozdziale. Następnie ten eunuch się ochrzcił i pojechał dalej. Wiecie, pomyśl o tym. Tu są tłumy, które nawracają się do Boga. Tłumy uzdrawianych ludzi. Ale Bóg pokazuje, jaką wartość ma jeden człowiek dla Niego. On nie jest, dla Niego to nie jest problem wziąć gościa, wyciągnąć, chodź, tu porozmawiaj z eunuchem. I Filip mógł powiedzieć, Boże, tam są tysiące ludzi, którzy się nawracają, a ty mnie bierzesz z jakimś eunuchem, żebym... A ja nie wiem w ogóle, czy on się nawróci, czy on odda życie Jezusowi, a tam są ludzie gotowi. Nie. Filip został postawiony przed jednym człowiekiem, Bóg poświęcił część Biblii, aby napisać o tej historii i zabrał czas rozkręconemu Filipowi, mówi, porozmawiaj z jedną osobą. To jest fajne, są takie fragmenty, które mnie bardziej ekscytują niż resztę. Teraz to jest taki moment. Pomyśl sobie o tym, że w Polsce zaczyna się nawracać tysiące ludzi. I nagle główna postać tego, że nawraca się tysiące ludzi, główny kaznodzieja, przyjeżdża do ciebie, aby spędzić z tobą czas. Fikcja. Niemożliwe. Ale w Dziejach Apostolskich Bóg pokazał, jaką wartość dla niego ma jedna osoba, która go szuka. Jedna osoba, która go szuka. Trzecia rzecz, jeśli chodzi o naszą wyjątkowość, zostałeś zbawiony przez moc wyjątkowego imienia, co pokazuje ci miłość Boga do ciebie. I za chwilę wam pokażę filmik, który wyrazi to, kim jest ta osoba, która doprowadziła do twojego zbawienia. Zobaczcie ten filmik.
Bible says my king is a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him. But yet he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah!
Ale mnie ten filmik ekscytuje. bo to nie ten Kościół mnie zbawił. Ale zbawił mnie Jezus Chrystus. Nie ten Kościół mnie zbawił, ale zbawił mnie Jezus Chrystus. Paweł powiedział w 1:16, uczynił to, aby przeze mnie objawić światu swojego Syna. Ja bym przekazał poganom dobrą nowinę o kim? O Jezusie. Gdy poznałem Jezusa. Nikogo nie pytałem, co mam robić. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest tylko jedno imię, to jest imię Jezusa. On i tylko On jest w stanie zmienić życie każdego człowieka. Nie Kościół, ale osoba Jezusa Chrystusa. Wyjątkowość chrześcijaństwa polega na tym, że jest tylko jedna droga. Jest wyjątkowe imię. I wyjątkowość całego świata polega na tym, że Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie przychodzi przeze mnie. On jest drogą. To jest wyjątkowe imię, które jest dostępne dla każdego z nas. I On szanuje Twoją wolną wolę. On nie jest w stanie wejść do Twojego życia na chama. On jest w stanie tylko wtedy przyjść do Twojego życia, kiedy Go poprosisz. On jest dżentelmenem. On puka do Twojego serca. Więc mamy wyjątkowe imię, które Bóg nam daje. Świat przed Jezusem był taki, że większość ludzi żyła w ciemności i nie było żadnej nadziei. Wyobrażasz sobie życie, że nie ma żadnej nadziei? Wyobrażasz sobie życie, że umierasz i zanim umrzesz, to masz myśli, które cię masakrują, co się stanie z tobą, kiedy umrzesz. Jesteś tym przerażony. Ja byłem tym przerażony przez, myślę, że 5 lat mojego życia, kiedy byłem świadomy. Byłem przerażony, co się stanie ze mną, kiedy umrę. I każdy człowiek, bez względu na to, kim jesteś, czy jesteś ateistą, hindusem, buddystą, myślisz o tym, co się stanie z tobą, kiedy umrzesz. Ale przyszedł ten, który tam był, po drugiej stronie. Przyszedł nie po to, aby nas potępić, przyszedł po to, aby nas zbawić. I w nim jest zbawienie. 4. Masz wyjątkowe powołanie, co daje ci poczucie sensu. Apostoł Paweł powiedział w 1:16, uczynił to, aby przeze mnie objawić światu swojego Syna. Ja bym przekazał poganom dobrą nowinę o Jezusie. Tylko Bóg mógł wybrać naprawdę wykształconego Żyda, naprawdę wykształconego, uczonego w piśmie, człowieka, który znał kilka języków, aby poszedł do dzikich pogan, aby objawić im tylko jedno imię, aby powiedzieć im, że Jezus Chrystus był, Jezus Chrystus umarł za człowieka, Chrystus został pogrzebany i 3. dnia zmartwychwstał. I to jest nadzieja dla każdego z nas, że twoje życie może zmartwychwstać tutaj. Bóg wybiera Pawła. Paradoks człowieka w garniturze, człowieka niesamowicie elokwentnego. I w tamtych czasach poganie to była dzicz. To była dzicz. Oni brali swoje dzieci i ofiarowali je jakimś bożkom. Jakaś wierność małżeńska, coś takiego w ogóle nie istniało. To była dzicz. Oni jedli surowe mięso i to było dla nich normalne. I apostoł Paweł, to jest jego powołanie, zostaje powołany do tych ludzi, aby im mówić o Jezusie. Apostoł Paweł zmienia świat. Zmienia ówczesny świat. Wiecie, co jest najpiękniejsze? Że Bóg, tworząc nas z ziemi, stworzył nas z prochu, aby mógł zasadzić w tej ziemi ziarno powołania, które od momentu twoich urodzin zaczyna kiełkować i kiełkować i kiełkować i ono rośnie. Nawet kiedy nie znasz Pana Boga, to powołanie w tobie drzemie. Ale ono zostaje odkryte tylko w momencie wtedy, kiedy człowiek przychodzi i mówi: Boże, bądź moim królem. Klękam przed Tobą, jestem skończonym grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, oczyść moje życie, zmień moje życie. I w tym momencie Twoje powołanie zaczyna rosnąć w Tobie i w tym momencie pojawia się olbrzymie poczucie sensu i znaczenia Twojego życia i w tym momencie zaczynasz rozumieć, po co Ty w ogóle zostałeś stworzony. Jeśli odkryjesz to, po co zostajesz stworzony, stajesz się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bóg zajął się Twoją przeszłością, aby przygotować Ci przyszłość. Wiecie, ja się cieszę, że ten kościół jest pełen, za przeproszeniem, popapranych ludzi. Swój przyciąga swego. My jesteśmy popaprani. Każdy z nas ma problemy. Każdy z nas ma problemy. Ale Bóg nie wybiera doskonałych ludzi. Bóg wybiera zwykłych ludzi. Zwykłych, zwyczajnych ludzi. Aby uczynić ich życie niezwykłym. To jest niesamowite. Nie wiem, jakie jest twoje powołanie, ale On wie. I kiedy spędzisz z Nim czas, kiedy po prostu z Nim zaczniesz rozmawiać, kiedy zaczniesz czytać Jego Słowo, On zacznie ci objawiać, do czego zostałeś powołany. Nie bądź człowiekiem, który oddał Mu swoje życie i nie żyje w zgodzie z tym, do czego zostałeś stworzony. Bo to będziesz smutnym człowiekiem. List do Efezjan, 2:10, Paweł powiedział: jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 8 i 9 mówi o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie przez to, co robisz, jesteś zbawiony. Nie przez to, że pójdziesz do jakichś świętych miejsc na kolanach, czy czołgając się i będziesz zbawiony. Nie, Jezus Chrystus dał ci możliwość zbawienia tu i teraz. Jesteśmy zbawieni z łaski. Z łaski oznacza za darmo i każdy, kto przyjdzie do Niego i uwierzy, co oznacza zaufa Mu, może być człowiekiem zbawionym, ale jesteś zbawiony po to, aby funkcjonować w uczynkach, które On dla ciebie zaplanował. Uczynki nie dają ci zbawienia, uczynki są rezultatem twojego zbawienia. I gdy popatrzysz na powołanie człowieka, to powołanie każdego z nas jest związane z drugim człowiekiem. Powołanie każdego z nas jest związane z drugim człowiekiem. I ostatnia rzecz. Masz wyjątkową historię z Bogiem, co daje ci możliwość połączenia się z ludźmi, którzy Go jeszcze nie znają. Teraz będzie naprawdę ciekawy moment. Ponieważ 7 lat temu, kiedy szedłem tutaj na ryneczek, koło amfiteatru, koło fontanny, mamy dwie, także tak koło amfiteatru. Szedłem i robiliśmy jakąś akcję, gdzie chcieliśmy mówić ludziom o Jezusie. I pamiętam, jak wychodzę z mojego domu na ulicy Prusa i idę i mówię, to jest jakiś bezsens. To jest jakiś bezsens, ci ludzie tak to mają gdzieś. Bez sensu, Boże, to jest bez sensu, co Ty mi każesz robić. Ale okej, ja mogę to zrobić, to mnie ekscytuje, jest fajne, więc jeśli chcesz, to mogę to zrobić. Więc przychodzę, jest ładna pogoda, już było pod wieczór. Przychodzę, siadam i nagle podjeżdża on. Ledwo widoczny. Na swoim rowerku górskim. Koła miały 17 cali. Jakkolwiek dziwnie na nim wyglądał. Jedyne, co o nim wiedziałem, to, że z tym człowiekiem raczej się nie zaczyna. To znaczy, nie fikasz, no nie wiem, jak wam to wyjaśnić. No, jesteś miły względem niego. Nie zaczepiasz go, bo on ćwiczył jakieś sztuki walki, jego twarz była bardzo poważna i lepiej z nim nie zaczynaj. I on podjeżdża na tym rowerku do mnie i mówi, czy możemy później pogadać? Mówię, no to zaczyna się ciekawie. Nie dość, że to powiem, to jeszcze dostanę w ryj później. Więc okej. Okay. Prawa półkula mówi o Jezusie, lewa półkula zastanawia się, co będzie za chwilę. I miałem taką, lewa półkula miała taką nadzieję, że człowiek na rowerku pojechał do domu, bo się znudził. Ale człowiek na rowerku się nie znudził. Wszystko się skończyło, podjeżdża człowiek na rowerku. I mówi, to co, możemy pogadać? Wiesz, no, możemy, to chodź tutaj. Nie, nie, chodźmy do parku. Uff, tak. No to Boże, jednak zmieniłeś mi repertuar. Pójdziemy do parku, jest ciemno, tego dużego parku. Fajnie, mówię, Boże, cieszę się, że moje życie nie jest takie nudne, ono jest nieprzewidywalne. Więc idę z nim, z tym rowerkiem, idziemy do parku. Przychodzimy do parku, siadamy na ławce, a tam nikogo. Nie było nikogo. Nie było nikogo. Ja mówię, no to pięknie. No, jak on mnie tu pobije, to mnie nawet nikt nie znajdzie. bo nie wiedziałem, o co mu chodzi w ogóle.
Więc człowiek na rowerku mówi do mnie, słuchaj, i zaczynam widzieć jego zaszklone oczy. I mówi, słuchaj, bo ja oddałem swoje życie Jezusowi. I oddałem swoje życie Jezusowi. I mówię, no. Jest okej. I zaczyna zadawać mi pytania i powiem wam, nigdy w życiu nie widziałem człowieka tak przejętego Panem Bogiem, jak człowieka na rowerku. Nigdy w życiu. Mówię, Boże, co to jest w ogóle? No i zaczynamy gadać już normalnie, cały strach odszedł i byłem podekscytowany. Nastąpiła niedziela, ten człowiek na rowerku przyszedł z jakąś koleżanką na nabożeństwo. Mówię, okej, fajnie, super. I mówi, czy możemy się wieczorem spotkać? Mówię, to jednak będzie ten moment. Zatłuczę mnie w kościele. Spotkaliśmy się wieczorem w kościele. Mówi, wiesz, chciałbym tak życie oddać Jezusowi jeszcze raz. Ja mówię, no dobra. A więc zaczął wyznawać grzechy, których nawet nie popełnił. Mówię, to powtórz za mną taką modlitwę. I wyznaje te grzechy, i wyznaje. To naprawdę długo trwało. W końcu wstał. Ja wstałem, podszedł do mnie i mnie przytulił zapłakany. Człowiek na rowerku zaczął zapraszać innych ludzi tutaj. Jeśli jesteś z Praszki, to wstań. Jeśli człowiek na rowerku, czyli Zbigniew Sułkowski, mówił ci kiedykolwiek Ewangelię i przyszedłeś tu do kościoła, to też możesz wstać. Jeśli ktoś z tego kręgu tutaj, który wstał, mówił ci o Jezusie, to wstań. Patrzcie. Nie wiem, dlaczego Nina, ty nie wstajesz, ale przytrzymaj się krzesła i siedź. Historia jednego człowieka spowodowała, że urosło to, co tutaj wstało. Twoja historia ma znaczenie. Twoja historia ma znaczenie. Jeszcze jest wiele ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, ich nie ma w tym kościele, ale usłyszeli o Jezusie. Usłyszeli o Chrystusie, usłyszeli o tym, że mogą być zbawieni. Człowiek na rowerku. Jeden człowiek, niepozorny człowiek, który dzielił się z ludźmi tym, co sam przeżył. To, co jest wyjątkowe w twoim życiu, to jest coś, co wyjątkowego dał ci Bóg. To jest historia, którą Bóg tobie dał, którą masz z Nim. Byłeś pogubiony i nasz rodzaj pogubienia był zupełnie inny. Nie bój się dzielić z ludźmi swoją historią pogubienia i sposobu, w jakim On ciebie znalazł. Bo takich ludzi, którzy są pogubieni w podobny sposób, jest mnóstwo. Absolutne mnóstwo. Apostoł Jan w Apokalipsie w 12 rozdziale powiedział tak: ale oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Oni zwyciężyli przez słowo swojego świadectwa, zwyciężyli przez to, co Bóg zrobił w ich życiu, że oni o tym mówili. Apostoł Paweł, kiedy siedział w więzieniu, ja się zastanawiam, jak często zmieniali się strażnicy wokół niego. Apostoł Paweł siedział i mówi, no to jak już tak siedzimy razem, to pozwól, że powiem ci, jak Bóg zmienił moje życie. Największą bronią apostoła Pawła było to, kim on był i kim się stał. Największą bronią chrześcijanina jest powiedzieć, kim byłem i kim się stałem. I jest jeden centralny punkt. Tym centralnym punktem jest Jezus Chrystus i Jego krzyż, który nas zmienia. Możecie już usiąść. Niesamowite. Jeden człowiek na rowerku. Wiesz, ile ludzi ma podobne historie życiowe jak ty? W tym nie jesteśmy wyjątkowi. Problemy nie są wyjątkowe. Problemy bardzo często są powszechne. Albo jest to choroba, albo jakieś uzależnienie, albo brak czegoś, albo rozbicie czegoś. I Bóg przychodzi i zmienia życie ludzi. Bóg przychodzi i zmienia życie ludzi. Bóg dał ci wyjątkowość. Wyjątkowa historia, wyjątkowe powołanie, wyjątkowe imię, przez które jesteś zbawiony. Wyjątkowy wygląd, wyjątkowe DNA, wyjątkowe odciski palców. Jesteś wyjątkowy. Zgódź się z tym i żyj w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Nie musisz udawać. Przyjmij to, jak Bóg ciebie stworzył. Przyjmij to, co On tobie dał. Przyjmij to. Chciałbym, żebyś, jeśli możesz, powstać. Chciałem się pomodlić, abyś przyjął i zaakceptował wyjątkowość, którą On ci dał. I Bóg nie chce, abyś był kimś innym. Bóg chce, abyś korzystał z tego, kim jesteś. Kim jesteś. Bo najpiękniejszy jesteś wtedy, kiedy jesteś sobą. Wiecie, naturalność, autentyczność jest w cenie. To jest jak magnes dla ludzi. Wszyscy udają. Popatrz na Instagrama, popatrz na Facebooka. Wszyscy rzucają najlepsze momenty ze swojego życia. Widziałeś kiedyś zdjęcie na Instagramie kogoś zdołowanego i mówi: mam depresję? Ja czegoś takiego nie widziałem. Widziałeś kogoś na Instagramie, kto wrzucił zdjęcie, za chwilę popełni samobójstwo? Nie, nie widziałeś. My pokazujemy ludziom najlepsze fragmenty naszego życia. Nasze wakacje, naszych znajomych, nasz najlepszy czas, najlepsze chwile. Bądź sobą. Bądź naturalny, bądź sobą. Boże, ja modlę się o każdego z nas. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Święty Panie, Święty Królu. Panie, dotykaj naszego życia, dotykaj naszego serca. Niech Twoja łaska, Panie, jest nad nami. Niech Twoja łaska jest nad nami i modlę się, abyś dotykał naszego życia, abyśmy mogli być sobą. Abyśmy byli naturalni, przezroczyści, abyśmy nikogo nie udawali. Panie, dzięki Ci, Jezu, że nas stworzyłeś w wyjątkowy sposób. Dzięki Ci za to, Panie. Dzięki Ci, że dałeś nam wyjątkowe powołanie. Dzięki Ci, że dałeś nam wyjątkową historię, Panie, w jaki sposób zostaliśmy znalezieni przez Ciebie. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją łaskę, że Ty szanujesz nas, Panie. Nas jako każdą osobę, która tutaj jest. Dzięki Ci, Jezu, Panie. Dzięki Ci, Jezu, Święty Królu. Niech będzie uwielbiony, Jezu, Twoje imię. Chwała Tobie, Święty Królu. Panie, przyjmujemy całą wyjątkowość, którą nam dałeś. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, a być może je oddałeś i zabrałeś z powrotem, powiem Ci, że to wszystko tak naprawdę nie ma sensu, jeśli Ty nie podałeś swojego życia Chrystusowi. Czy Ty oddasz swoje życie Chrystusowi, czy nie, to jest Twoja decyzja. To są Twoje konsekwencje, Twoje korzyści bądź niekorzyści, to jest Twoja decyzja. Bóg chce, abyś podał Mu swoje życie. Człowiek nie został stworzony, aby żyć o własnych siłach. Człowiek nie został stworzony, aby żyć o własnych siłach. Człowiek został stworzony, aby żyć w zależności i harmonii z Bogiem, który go kocha, który posłał swojego Syna, abyś Ty mógł być zbawiony, abyś Ty mógł być wolny i dostępować przemiany dzień w dzień. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi i dołączyć do setek milionów ludzi, którzy zrobili to samo. Jezus zamieszkał w ich sercu, ich życie zaczęło się zmieniać, ich życie zaczęło nabierać sensu. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, to twoja przeszłość nie ma znaczenia. Bóg umarł za każdy twój grzech i zapłacił cenę za każdy twój grzech. Bóg chce przyjść i zbawić dzisiaj ciebie. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Powtórz za mną taką prostą, zwyczajną modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Nie chcę żyć już sam. Nie chcę żyć w oparciu o moje własne siły. Ale chcę poddać moje życie Tobie. Jezu, przebacz mi każdy grzech w moim życiu. Każdą złą rzecz, którą zrobiłem.
i oczyść moje serce. I chcę dzisiaj oddać Ci moje życie i wyznać moimi własnymi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Pomóż mi, Jezu, żyć z Tobą. Chcę naśladować Ciebie. Jezu, pomóż mi. Amen. Amen.